chłopak i dziewczyna, którzy w cudzysłowie uciekli z bardzo dobrej szkoły i przyszli do nas do edukacji domowej, bo mówią, mieli matmy tam, nie wiem, 5, 6, 7 godzin w tygodniu. Potem każdy z nich mówi, że prawie każdy w tej klasie miał dodatkowe lekcje i to nie jedną w tygodniu, tylko 2-3 lekcje w tygodniu. Siedzenie nad zadaniami domowymi do nocy, a i tak w szkole słyszeli, że są leniami.
Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
W dzisiejszym odcinku naszego podcastu witamy ponownie pana Mateusza Kapałę, nauczyciela anglistę z liceum Cogito, z którym pracujemy już 12 lat. I dzisiaj chciałbym, zawsze mówię w imieniu Zoli, więc zawsze mówię tak, chcielibyśmy, żebyśmy porozmawiali o szkole. I może żeby i o takiej szkole, jaką chcielibyśmy, jaka by się nam marzyła, ale też z taką konkretnością, to znaczy co należałoby zmienić lub czego nie należałoby zmieniać lub do czego należałoby wrócić, żeby ta szkoła była szkołą, uwaga, twoich i moich marzeń, bo rozmawiamy o tym we dwóch. Nie chcemy wygłaszać jakichś tam teorii w ogóle, że tam zaczęliśmy parę książek i teraz się podzielimy fajnymi wrażeniami, tylko po tych latach naszych doświadczeń, twoich doświadczeń, moich doświadczeń, podzielmy się, albo może nawet podyskutujmy o tym, jak ta szkoła mogłaby wyglądać i może, żeby ułatwić nasz początek naszej rozmowy, to zadam takie może trochę prowokujące pytanie. Czy uważasz, że w szkole przyszłości powinni uczyć tylko nauczyciele, którzy mają przygotowanie pedagogiczne?
Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo nie zgadzam się, znaczy z tezą chyba się, dobra, ej, za źle zacząłem.
Dobrze,
cieszę się, że zadałeś to pytanie.
Tak.
Wiesz co, tak i nie. Wydaje mi się, że przed nagrywaniem zadałeś mi to pytanie i wiem chyba skąd ono pochodzi, że w sumie ludzie bez przygotowania pedagogicznego fajnie by było, żeby uczestniczyli w pracy szkoły. Ja się z tym na przykład zgadzam. Ja bym chciał, żeby pan Kowal mógł na chwilę przestać być panem Kowalem, iść do szkoły i nauczyć swojego zawodu. Tak samo pan mechanik, który nie ma czasu zazwyczaj, ale żeby te 3-4 godziny w tygodniu mógł iść do szkoły i coś przekazać. Tutaj pełna zgoda i tu bym bardzo chciał. A z drugiej strony, jeśli mamy nauczycieli, którzy spędzają tam większą ilość czasu, to ja uważam, że nie tylko przygotowanie pedagogiczne, ale też psychologiczne powinno zostać wprowadzone. Jeszcze większe niż teraz. Tylko takie z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko jakiegoś świstka papieru, tylko jeśli masz tam spędzać więcej czasu z młodzieżą, to powinieneś mieć dużą, coraz większą wiedzę na temat psychologii.
Czyli sugerujesz, że nauczyciel w jakiejś mierze powinien być coraz bardziej terapeutą niż nauczycielem?
Jak sobie tak siedzę i myślę, ile godzin i czasu spędzam też na tym aspekcie, to tak. No
to może jest fajne wejście jakby w temat szkoła przyszłości, bo być może to, że powinniśmy być bardziej terapeutami niż ludźmi, którzy uczą przedmiotu, wynika z samej organizacji szkoły.
Tak, znaczy ja myślę, że obecna szkoła to jest troszkę zmierzch obecnej szkoły, w mojej głowie przynajmniej. Coś powinno się zmienić albo coś musi się zmienić w krótkim czasie, żeby to miało dalej sens. I z jednej strony tak, jacy nauczyciele nauczą dzieciaki programowania? Jeśli programista zarabia bardzo dużo pieniędzy, to jaki on ma interes, żeby zrobić sobie przygotowanie pedagogiczne i przyjść do szkoły na dwie lekcje? Uważam, że to powinien być specjalista, który siedzi w tym zawodzie, niekoniecznie z przygotowaniem pedagogicznym, ale uważam też, że szkoła powinna przygotowywać po prostu do życia. A tych problemów psychologicznych i w ogóle takich życiowych jest, nie chcę powiedzieć coraz więcej, ale one się jakoś tak uwypuklają dość mocno. I myślę, że ich będzie coraz więcej.
No dobrze, zobacz, ale Mateuszu, jak wchodzisz później przecież w życie, jak jesteśmy ludźmi dorosłymi, to generalnie nasze życie nie polega na tym, że współpracujemy nieustająco z terapeutami, tylko pracujemy w jakichś zespołach, nie wiem, inżynierskich, zakładach oczyszczenia miasta, wodociągach, jesteśmy urzędnikami i generalnie musimy radzić się jakoś z relacjami, trudnościami, ale generalnie mamy do wykonania jakieś takie konkretne prace i zadania. I czasami mówimy o tym, że dla niektórych z nas najlepszą terapią jest to, żeby pracować w sposób i w miejscu i z ludźmi, z którymi się czujemy najbezpieczniej i robimy coś z sensem. Mhm. Problem jest sens tego, co robimy.
Okej. Okay. No ciekawe podejście, ciekawe.
Idąc za tym, że jesteśmy w poszukiwaniu sytuacji, że przez tą drogę szkolną mamy znaleźć jakby sedno albo to, co albo pracę, którą albo dla nas jest sensem, albo taką pracą, którą daje nam robić inne rzeczy, które chcemy robić sensem. Na przykład po pracy chcemy być wolontariuszami. Ale wracam do czego takie pytanie, bo myśmy o trochę nauczycielu. Czy jakbyś tak pomyślał sobie, jak ma wyglądać wejście, jak ma wyglądać dzień w szkole zorganizowanej w zupełnie inny sposób, tak jakby się marzyło. Tak? O tym trochę mówię.
Tak?
Bo z jednej strony to jest nauczyciel. Czy on jest kowalem, czy jest mechanikiem, czy jest informatykiem, który zdecydował się zrezygnować dzisiaj z zarobieniu 5000 dziennie. To nie, odkładam.
Okay.
Jak moglibyśmy zorganizować szkołę, żeby ona wyglądała inaczej? A trochę teraz mówię zorganizować, w sensie nie myślimy nad tym, jakie są przepisy, tylko one musiałyby się dostosować, załóżmy, do pomysłu pana Mateusza Kapały na szkołę.
Rozumiem. Po pierwsze musieli... A mogę tak? Prost, bo ja mam tak. Parę rzeczy mam przemyślanych, parę rzeczy nie mam.
To się za te, które mam przemyślane.
Po pierwsze pewnie bym obniżył wiek obowiązkowej nauki. Aha. Tak zdecydowanie. Do 15-16 roku życia może. Nie wiem. Ale bym zdecydowanie obniżył tej obowiązkowej nauki.
Obowiązkowe.
Potem to twój przywilej. Jeśli chcesz, fajnie. Jeśli nie chcesz, no to nie chcesz. I musi tutaj trzeba było wymyślić, co dalej, tak? Czy praca, czy coś innego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ograniczyłbym, no mądre głowy musiały ograniczyć materiał, który jest nam potrzebny do mądrego, sensownego, pełnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Czyli co nam jest tak naprawdę potrzebne, żeby rozumieć prawo, jak sobie obliczyć parę rzeczy, jaka wiedza jest tak krytycznie potrzebna, żebyśmy my, żyjąc w naszym kręgu kulturowym, mogli ze sobą współżyć po prostu. Na takim sensownym poziomie, żeby to nie była tylko kiełbasa i grillówki na 1 maja i piwo, i tylko może coś więcej jeszcze, nie? Nie wiem, czy... No, tyle na razie. Więc na pewno bym obniżył ten wiek i sprawił, że uczniowie powyżej pewnego roku, jeśli idą do liceów, to wiedzą, że chcą iść. I wprowadziłbym, no specjalizację bym na pewno wprowadził dużo wcześniej, natomiast też bardzo mocno bym się zastanowił nad tą ilością wiedzy, którą młody człowiek musi posiąść, żeby fajnie, mądrze funkcjonować w społeczeństwie.
A Mateuszu, a sam sposób organizacji szkoły? Czy uważasz, że dobrze wchodzimy? Mamy te klasy podzielone rocznikami w liceum, czy nawet w podstawówce. No, masz klasy rocznikowe, masz klasę pierwszą, drugą i trzecią. No, czy te klasy, dzieciaki w tych klasach wiedzą podobnie, mają podobne możliwości?
To jest też fajne. Mi się marzy szkoła, która jest maksymalnie zindywidualizowana. Ja wiem, że to jest właśnie no, pewna utopia, ale mi się marzy, że taki uczeń, zanim w ogóle wejdzie w tryb szkoły, to on ma taki czas i nauczyciela czy nauczycieli, z którymi pierwsze może pogadać. Omówić sobie swoje umiejętności, możliwości, zainteresowania. Jeśli nie wie, to właśnie, żeby pogadać z kimś, kto mu pomoże sobie odpowiedzieć na to pytanie. A potem pewnie wprowadziłbym to, co robi wiele uniwersytetów, czyli masz do wyrobienia ileś tam punktów. Jest pula przedmiotów, które są dla ciebie obowiązkowe. Polski, matematyka, angielski może historia współczesna, nie wiem. Ale cała reszta to są przedmioty, których możesz sobie wybrać. Bo jesteś zainteresowany chemią, fizyką, może się interesujesz, chcesz iść na budownictwo, no to niech to będzie ta fizyka. I to jest marzenie, znaczy taka szkoła jest moim marzeniem.
A Mateusz, czy nie sądzisz, może, bo jeżeli się dzielimy, bo zakładam, że ten odcinek podcastu jest takim trochę dzieleniem się pomysłami, bo dla mnie, wiesz, jakby sedno, jakby zmiany czegoś w szkole polegałoby na tym, że od jak najwcześniejszego czasu, jak to jest możliwe, a u każdego jest to trochę inaczej, przekładałbym odpowiedzialność za to, czego i jak się uczę, jakby na jeszcze niższy poziom nauczania, niż to się wydaje. Bo zazwyczaj tak naprawdę cały czas, czy ktoś jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czy w czwartej klasie maturalnej, trochę traktujemy tych ludzi, jakby oni nie wiedzieli, co mają do zrobienia i musimy ich od początku do końca im powtarzać i pilnować, żeby oni to zrobili, bo bez nas oni tego nie zrobią. I oni w to świetnie przez te 12 lat wierzą, że muszą, boją się. Czasami boją się i to jest tylko strach, ale generalnie trochę są zależni. My ich ubezwłasnowalniamy. Mówię to z doświadczenia tego, że choćby swojego jeszcze między maturą a uczelnią, to mnie było szokiem uczelnianym, kiedy okazało się, że to ja mam, na mnie nikt nie będzie mnie sprawdzał, nikt nie będzie mi mówił, każdy ma tylko ilość stron, kiedy mam panować i o czym będziemy rozmawiali, nie wiem, to mam wyjść. Ale ja byłbym mentalnie do tego gotowy 4 lata wcześniej, albo jeszcze wcześniej, gdyby w szkole było, gdybym poszedł do szkoły, w której na przykład jest coś takiego, że nie wiem, robię coś tam, a jeżeli jestem zainteresowany i godzę się na pewne warunki współpracy, to idę na takie zajęcia o zadaniach, nie wiem, z matmy tekstowych, idę na takie zajęcia doświadczenia z fizyki, jak przyjmuję warunki, które mówi ten facet, który jest w tej pracowni i chcę się w to zaangażować. Nie sądzisz, że szkoła ubezwłasnowania jako struktura? To organizacyjne, tylko na poziomie tej konkretnej szkoły. Wchodzę przez drzwi i idę, mam plan lekcji.
Znaczy teraz w obecnym takim, tak. Czy w obecnym jak najbardziej.
No ale co zrobić, żeby tak nie było?
Dobre pytanie, no. Wprowadźmy anarchię, każdy sobie robi co chce, ale nie mam pomysłu. Jakby ciągle myślę jednak z tym systemem szkolnym. Tylko bardziej zindywidualizowanie tego, co, że ty masz prawo, jesteś do tego zachęcony, żeby wybrać sobie to, czego chcesz. Chcesz się uczyć. Jakby odpowiadając sobie też w tym momencie na pytanie, co robię po. No a jeśli nawet tego nie wiem, no to przynajmniej co mnie interesuje w tym momencie.
Bo tak kulturowo jest niesamowite, że tak czyta się o takich... Jest taka książka Beautiful Tree, o takich małych szkołach gdzieś tam, naprawdę ich nie jest kilka, tylko kilkadziesiąt tysięcy na świecie, w najbiedniejszych rejonach świata, gdzie tam rodzice się zrzucają po $5 miesięcznie i te dzieciaki, po 60, 80 dzieci uczy się pod drzewem i jest uczona przez jednego nauczyciela i oni tam są, bo oni wiedzą, że to jest ich jedyna szansa, a mają brak tego, to jest niedostępne i drogie. I my teraz mamy sytuację odwrotną. Mamy, wszyscy chcą, jesteśmy świetnie oprzyrządowani w tym robić, a wszyscy mają to w głębokim powierzaniu i dzieciaki i gonimy za nimi jak za takimi owieczkami, które nie chcą wejść do zagrody. I tu nie mówię o tym, żebyśmy byli biedniejsi i biegali na bosaka do szkoły, tylko czy nie sądzisz, że należałoby trochę jakby zmienić środek ciężkości, żeby od jak najwcześniejszego wieku mówić, możesz, ale nie musisz, nie chcesz? Jesteś tu, siedzisz, możesz sobie patrzeć sufit. Chcesz? Proszę, zrób ten krok. Czy to nie jest tu ten problem, że tym uczniom nie dostawia się jakby przestrzeni, chcesz to zrób, nie chcesz, to masz pewne jakieś tam minimum, którym na przykład możesz się nawet nudzić.
Znaczy, jeśli chodzi o podstawówkę, to myślę, że jak najbardziej. Szczególnie, że jakby też wyrosłem i jestem w tym myśleniu montessoriańskim, a ono tam gdzieś jest takie mocne. Nie musisz, tak? Właśnie sanktym nudź się lepiej, żebyś niż tam patrz w komórkę.
Niż udawaj,
tak? Także tutaj tak jak najbardziej. Ale jakby korzystając z tego mojego pomysłu, że ja bym obniżył ten wiek obowiązkowej, no to ja cały czas myślę jednak chyba tymi takimi kręgami licealnymi, no bo tam jestem mocno teraz zanurzony. I to by była ta szkoła wyższa, nazwijmy to. Czyli przychodzisz do nas, to już wiesz, że chcesz się uczyć. No to tutaj, jeśli chcesz się uczyć, to my mamy 4 obowiązkowe dla ciebie przedmioty, bo tak, bo państwo uważa, że chcemy, żeby tak było. Teraz pytanie, wiem, że ty teraz antysystemowie. Natomiast cała reszta jest jakby twoją swobodą. No miałem teraz w klasie uczniów, bardzo mądrych i zdolnych zresztą, którzy mocno są określeni jako tacy techniczni. No i troszkę narzekają, że no historia, no po co? Już mnie to nic nie ciekawi, no muszę to przesiedzieć, nie? Albo mają dwa rozszerzenia, matematyka i fizyka, no ta fizyka, no nic mnie nie interesuje. Czemu nie mogę z tego zrezygnować?
Może być angielski.
No, na przykład. No i tak pisali na rozszerzeniu. No, ale zdecydowali, no, musieli do końca ciągnąć tą fizykę. I faktycznie takie furtki dla tych ludzi, którzy już wiedzą, czego chcą i są mocno określeni i tam chcą iść, po co zmuszać do reszty. Dlatego ten indywidualny tok nauczania mi by się podobał, pisany nie tyle pod klasę, tylko pod poszczególne osoby. I trochę myśląc też montessoriańsko, mi by się marzyła taka pracownia fizyczna, w której dzieją się przez ciągu dnia różne wykłady, na które ty możesz przejść, a nie musisz.
Bo z drugiej strony, no tak to odrobinę teorii, ale bardzo się mówi o tym, że to, co wyróżnia jakby cywilizacyjnie nas jako ludzi, to nie to, że wiemy, tylko to, że współpracujemy. A szkoła działa jakby to, co jest istotą naszej cywilizacji, było to, że wiemy. A wszędzie jest powtarzane współpraca i wsparcie. Czy nie sądzisz właśnie, że jakby w tym kontekście, a ta współpraca z kolei, no cóż, ograniczona czasami jest do jednej klasy, która jest z tego rocznika, czyli można być najbardziej konkurencyjnego środowiska może być, bo teoretycznie jesteśmy z jednej daty i teraz bardzo łatwo możemy się określać, co gdzie jest, co budzi do pewnych napięć i też szufladkowania. Czy jest taka na przykład szkoła Agora, bardzo często tam odwiedzana, ona już nawet ma na 2 lata do przodu jakieś tam hospitacje, która generalnie polega na tym, że jakby ludzie wchodzą do tej szkoły na zajęcia i to, w jakiej grupie będą współpracowali, oczywiście już pracują od miesiąca, biorą jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, albo w ogóle są i są koło siebie, ucząc się w tej grupie, to trochę od nich zależy. I tam jest milion takich interakcji, które bardziej jakby przybliżają do normalnego funkcjonowania społeczeństwa, a nie mam wrażenie, że szkoła wydłuża pobyt w bardzo nienaturalnym sposobie działania społeczeństwa.
No tak, nawet nie tylko szkoła, tylko później studia jeszcze. Owszem, tam mogą być już różne roczniki, ale raczej te wahania są raczej małe, tak mi się wydaje. Plus dorośli ludzie są dalej traktowani jak dzieci. Także tutaj tak, to jest moje doświadczenie studiów też. Pomimo tego, że 4., 5. rok to człowiek się bał, bo pan profesor szedł, bał się, ja się bałem. Bo mi zwrócił uwagę, jak takiemu sztubakowi w szkole, że się nie biega, albo mam buty nieprzebrane. No, ale to dygresja. Tak, no fajne. Myślę, że idziemy w podobną sytuację, tylko ty jesteś bardziej anarchistą niż ja. Bo ja bym jednak przynajmniej jestem na takim etapie, że jakbym nie rezygnowałbym, dawałbym większy wybór, ale jednak ta struktura szkoły w mojej głowie jest jeszcze zachowana. Bo nie widzę takiego chyba demonicznego jeszcze oblicza tej szkoły, pod warunkiem, ona myślę, że może być bardzo fajna, o ile tam pracują ludzie, którzy mają troszeczkę głowy otwarte. I jeśli te głowy otwarte są, to się dzieje troszeczkę to, co się dzieje u nas w Cogito, tak zareklamuję. No, gdzie pan Roman, pan dyrektor ma bardzo otwartą głowę, nie? I tam te rzeczy, których ty mówisz, w poprzek rocznikowe się dzieją. I to jest to prawie, że naturalne już, nie? Że rada szkoły ma bardzo dużą autonomię, że wychodzi z jakimiś inicjatywami, które są w poprzek roczników, nie? I to się może dziać w zwykłej szkole, w cudzysłowie, w zwykłej, tak? To się naprawdę może już dziać, to nie musimy wielkich reform mieć, o ile sobie na to pozwolimy, nie? Jakby projekt taki, który też pan dyrektor prowadzi, no 2, nie? Debaty eksfordzkie, no i przychodzi pierwszoklasistka, która wymiata po prostu przemowami, no i obok niej stoi chłopak z klasy 2, który jest 3 głowy większy od niej i oni się traktują naprawdę jak partnerzy, nie? I to się może dziać tutaj, tylko faktycznie trzeba trochę głowę otworzyć.
Dobra, ale zadam ci jeszcze takie pytanie, takie trochę prowokujące, co o tym sądzisz? Słuchaj. Jak my jako dorośli ludzie, nie wiem, ktoś ten zatrudniony, wspomniany, dobrze prosperujący informatyk, czy ktoś, kto pracuje na uczelni, szczególnie podkreślę na uczelni, czy ktoś, kto pracuje jako kierowca autobusu. Zwykle jak kończy 8-godzinny dzień pracy, to może wrócić i wszyscy rozumieją, że on musi odpocząć, bo 8 godzin ciężko pracował. Jak to jest w ogóle możliwe, jak to jest pomyślane, że jest... Nasze dzieciaki od podstawówki po liceum są 8 godzin w szkole i oczekuje się od nich, że jak wrócą do niej, to muszą się przygotowywać na kolejne rzeczy. Czy to nie jest pierwszy dowód na fiasko tego, na powiedzenie, że to tam się musi coś nie dziać albo coś jest nie halo z czasem, jeżeli ludzie po 8 godzinach pracy wracają i wszyscy mówią, że jeżeli jeszcze 3-4 godziny nie będą pracowali, to się nie przygotowują do czegoś tam. No, tak. Czy to jest fiasko. Czy to nie śmierdzi w ogóle jakąś straszną, okrutną hipokryzją?
Nie wiem, czy aż daleko tak bym poszedł, ale śmierdzi czymś, co jest nietrafionym pomysłem i brakiem tej empatii. I to jakby od tych nauczycieli na dole, od nas, po tych tam na szczeblu decyzyjnym. No bo ja powiedziałem w tym roku, powiedziałem moim maturzystom, że chylę przed nimi czoła, bo ja czuję, że oni pracują więcej niż ja, który jestem w zawodzie i owszem, mam obowiązki poza zajęciami, poza szkołą i potem następnego dnia wracam. A oni mają właśnie korepetycje z matmy, no bo nie dają rady, idą faktycznie pograć jeszcze na jakimś instrumencie, potem
odrabiają prace domowe.
Odrabiają prace domowe i następnego dnia przychodzą do szkoły, a jeszcze muszą TikToka sprawdzić północy. No i są niewyspani i przychodzą do szkoły na 8, kiedy to jest dla nich zupełnie nienaturalne, bo powinni pospać. A są jeszcze z daleka, więc muszą stać o 5:30 i dojechać do szkoły na 8. Powiem ci więcej, nie podając nazw szkół w czasie edukacji domowej w egzaminu, chłopak i dziewczyna, którzy w cudzysłowie uciekli z bardzo dobrej szkoły i przyszli do nas do edukacji domowej, bo mówią, mieli matmy tam, nie wiem, 5, 6, 7 godzin w tygodniu, Potem każdy z nich mówi, prawie każdy w tej klasie miał dodatkowe lekcje i to nie jedną w tygodniu, tylko 2-3 lekcje w tygodniu. Siedzenie nad zadaniami do nocy, a i tak w szkole słyszeli, że są leniami. I taka sytuacja jest toksyczna bardzo, ale przynosi efekty, umówmy się. Tylko, że jaką ceną, nie? Jaką cenę te dzieciaki muszą płacić, nie? Za to i tak by pomijając zdrowotne rzeczy, przez 4 lata słyszą, że są leniami, no to jak, co jest w głowie tego młodego człowieka, nie?
A co najciekawsze, no bo znowu tu nie zamierzaliśmy teoretyzować, ale na przykład bardzo się dużo o tym mówi, że tak naprawdę mózg rozwija się jeszcze do wieku 40-50 lat. Jeżeli zakładamy, że generalnie cały czas mamy się uczyć, a niektórzy po takiej tresurze, po maturze lub po studiach mówią koniec. Się nie chcę uczyć. Już mam, jestem, po prostu nie chcę. Jakby zabija się w ogóle ten sposób tego, że powinniśmy się rozwijać, czytać, myśleć. Jakby na to nie było miejsca w szkole. W szkole jest miejsce w jakiejś mierze, w kontekście tego, szczególnie w dobrych szkołach, na tresurę. I co? Ci, którzy mają dane im tak naprawdę, bo często jest to dopracowywane, ale to nie może być tylko wypracowane, dano im taką pojemność pamięci. Mam kolegów w liceum, dla których nauka w liceum nie była żadnym problemem, bo oni raz usłyszeli i wiedzieli. Ja w życiu nie miałem takiej pamięci.
I stąd pojawia się rzecz, którą powiedziałem na samym początku.
No.
Czyli w szkole powinno być więcej ludzi z przygotowaniem też psychologicznym. I takim, tylko nie tyle takim, nie chodzi o mi o psychoterapeutów.
Ale z chorobą, którą sami produkujemy tym systemem.
Tak, tylko że wiesz co, nie chodzi im nawet o psychoterapeutów, tylko ludzi, którzy mają takie pewne wyobrażenie psychologiczne, czy też nawet neurobiologiczne, którzy tym nauczycielom pierwsze mówią, hola, halo, spoko. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mielibyśmy taką wiedzę, to może ci nauczyciele, którzy wcześniej byli uczniami, spotkali się z taką osobą i będąc później w przyszłości nauczycielami, już by tak nie robili, bo wydaje mi się, że też jest duży taki kryzys, może nie kryzys, ale ten cały toksyczny sytuacja pojawia się także w momencie, kiedy my mamy hardware, nasz hardware jest prymitywny, jest z epoki kamienia upanego. My mamy wszystkie ograniczenia tamtych czasów, a próbujemy na to nałożyć nasz software współczesny. Nie? Czyli na jakiś stary komputer próbujemy najnowocześniejszego Windowsa wrzucić. To się musi wykrzaczyć. I wydaje mi się, że to się wykrzacza. Jesteśmy w takim momencie cywilizacyjnym, że my zaczynamy się wykrzaczać po prostu. My nie ogarniamy już tego, co się dzieje. No i prędzej czy później to musi tak czasnąć. Tak mi się wydaje. Ja na to czekam troszeczkę, bo patrzę też, co się z tymi dzieciakami dzieje. No i to jest drugi rocznik w tym roku, kiedy ja widzę, ja wiem, że są takie na Jagiellońskim, gdzieś tam profesorowie narzekają na to, że żaki się nie uczą. To ja teraz nie narzekam na tych młodych, ale zaobserwuję taką drastyczną zmianę ich zachowania. Taki drugi rocznik przychodzi w tym roku do Cogito i nawet nie umiem za bardzo palcem dotknąć, jakby czym oni się różnią, ale różnią się czymś bardzo. I mi się wydaje, że to jest ten moment, że my musimy wszyscy troszeczkę zatrzymać się i powiedzieć, o co nam tak naprawdę wszystkim chodzi, nie?
Tak?
O przeczytanie 40 lektur na polskim, czy zdaniem języka angielskiego na maturze na C1, jakim kosztem? I po co? W taki...
Tak, szczególnie kiedy na przykład, kiedyś było tak, a nawet na niektórych uczelniach jest tak do tej pory, że jakiejś uczelni zależy na to, żeby wiedzieć, kogo ma zaprosić do współpracy, to po prostu robi im egzaminy. Bo chcę, żebyśmy zrozumieli z tej naszej rozmowy, że ja nie oczekuję jakiejś takiej liberalizacji, luz bluz, niczego się nie uczymy i tak dalej, tylko dla mnie jest paranoją, że stawiamy jakieś bariery wszystkim, którzy nie chcą brać pewnego udziału w pewnym wyścigu, daje im zadanie, że z jednej strony oferujemy, może być w szkole, w której fundujemy ci program i w niej musisz być 8 godzin, po której musisz 3 godziny. Gdyby ktoś mi zaproponował taką pracę, idziesz na 8 godzin do pracy, ale musisz później 3-4 godziny dziennie jeszcze coś w związku z tą pracą robić, to kto by się godził na taką pracę?
Ja myślę, że sporo osób się godzi. To mamy ten toksyczne sfery, no nie chcę powiedzieć konsumpcjonizmu, tylko toksyczne sfery korporacji.
Ale tylko jeszcze wiedzieć, a później mówimy, że nie mamy czasu, kiedy co roku każde liceum w Polsce od końca kwietnia nie istnieje, bo wszyscy są na maturach. 2 miesiące wszyscy żyją maturami, bo później jest koniec roku i 2 miesiące co roku każdy rok ma wyjęte. I dla mnie w ogóle jest ciekawym pytaniem na przykład. Po co... Dlaczego matura, egzaminy zewnętrzne organizują się w ciągu roku szkolnego, a nie po zakończeniu roku? Dlaczego nie robi się egzaminów wstępnych? czy naprawdę potrzebne są dwumiesięczne wakacje? Rozumiesz, ja nie mówię teraz, jestem zwolennikiem każdej z tych rzeczy, jakby kwestionuję każdą z tych rzeczy, tylko my nie zadajemy sobie pytań dotyczących rzeczy, które są jakąś pozostałością, jakąś starością, jakby są czyjąś wygodą. Dlaczego? No wygodniej jest zrobić egzamin maturalny z nauczycielami, który ma się nawet pod ręką, mówiąc, że muszą zdążyć dzieci z programem, jednocześnie fundując im 2 miesiące uczenia się, nie uczenia się w zasadzie, tylko substytutu pewnych zajęć, bo przecież są matury i nauczyciele muszą być w komisjach. No, nie sądzisz, że to jesteśmy tyle paradoksów w tej szkole, już nie mówię o szkołach wyższych. Gdzie po prostu, tak jak ty powiedziałeś, są dorośli, każdy już wie, jak się zachować, przeżyć i spadać stamtąd, jak tylko można.
Tak, tak. I idę tam dla papierka, który mi tam tak. otwiera coś. Nie dla wiedzy, nie, znaczy bardzo czasami dla wiedzy, ale bardzo często dla papierka, który...
I tam poziom niekompetencji prowadzących albo ich nieetyczności czasami jest dużo wyższy niż w liceach czy szkołach podstawowych.
Zgodnie z tym kawałem przyszedłem późno, ale skończymy wcześniej.
Tak, no, tak, tak.
No, albo nie przychodzę i nie wiadomo, dlaczego nie przychodzę. Tak, to jest bardzo ciekawe.
Ja ty po prostu... się dziwisz, dlaczego jestem anarchistą.
ja tylko do tego wszystkiego... Ja nawet mogę się zgodzić ze wszystkimi twoimi anarchistycznymi pomysłami, bo jakby wydaje mi się, że nie jesteśmy daleko od siebie, ale jednak bym wrzucił ten element tych psychologów. Ale dlaczego? Dlatego, żebyśmy my się poznawali coraz lepiej. Bo my potem te wszystkie toksyczne rzeczy, które w sobie mamy, przenosimy dalej. Przenosimy na nasze relacje, przenosimy na nasze miejsce pracy. I wiesz, jak ja słyszę jakieś opowieści z korporacyjnych sytuacji, to sobie myślę, ludzie, przecież wy jesteście dorośli już, nie jesteście nastolatkami, nie? Czemu nie możecie ze sobą porozmawiać? Nie, bo tak nie da się, nie?
A nie sądzisz, że ten nasz system edukacji jest trochę to, co świętej pamięci Kisielewski wspominał, że generalnie że socjalizm jest takim mistrzowskim systemem, który walczy z problemami, które sam najpierw produkuje. I my, i trochę, jest trochę tak, że owszem, potrzebujemy terapeutów, bo ten system, który stworzyliśmy, produkuje dzieci, które są w jakiejś mierze, dokładamy się do tego.
To na pewno. Tutaj tu się z tym zgadzam.
Dokładamy się do tego, a później mówimy, no to jeszcze więcej tych psychologów, jeszcze bardziej tych specjalistów, którzy otoczą opiekę tych, którzy nie mogą znieść tej ścieżki tak. zdrowia, którą szykujemy dzieciakom i nauczycielom, bo też nauczyciele spierniczają jak mogą z zawodu.
No tak, 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 że dokładamy na pewno, nie wiem czy wszystko, no bo tam jakieś sytuacje domowe i tego, że tam
no
nie umie, no
to, tak.
bo to się też zmienia, no, zmienia się. Nie wszystko może się zmienia, ale wiele rzeczy się zmienia. No. Tyle. Nie doszliśmy do porozumienia, więc ale dobrze.
No. Nie, Mateusz, nie, ale ja na przykład czuję, że jakby ta nasza rozmowa, ten podcast dotyczący szkoły i postawienie sobie tych pytań i dylematów, jakby ta burza, te przypominanie sobie tych rzeczy, które nie muszą być oczywiste, jest mi bardzo potrzebne i mam nadzieję, że ludziom, którzy nam słuchają też. I jakby dlatego też cieszę się, że te różne takie dziwne historie wywołaliśmy i te pytania od wakacji po matury, po egzaminy, po podział, po sposób funkcjonowania szkoły. Mi się wydaje, że sensownie, że przygotowanie nauczycieli, psychologów, terapeutów, dlaczego oni są, czy muszą, a jak muszą, to... dziesiątki pytań, ale jednocześnie moim zdaniem do remontu.
Tak, znaczy to na pewno. I tu się zgadzam z tobą. Natomiast załóżmy sytuację, w której ten remont nie jest możliwy. W ogóle w innych sferach życia naszego polskiego społeczeństwa tak samo. Są dwie rzeczy, które rozwiązują 90% naszych problemów. To jest życzliwość i chęć pomocy. Jakbyśmy te dwie rzeczy, które są darmowe, wprowadzili, to nam się 90% problemów przynajmniej trochę luzuje. Nie masz zadania, dlaczego? Bo jesteś przepracowany. Okej, okay, na kiedy zrobisz? Kropka. Nie? Albo życzliwość. O, widzę, że ci jest ciężko. Czy jest jakiś sposób, w którym ja ci mogę pomóc? Dostajesz dwóje. Nie na zasadzie, o, jesteś dwóje, nie nauczyłeś się, tylko czy możesz mi powiedzieć, dlaczego dostajesz dwóje? Bo może, nie wiem, miałeś zawody, jesteś zmęczony po prostu, nie? I te dwie rzeczy rozwiązują, luzują 90% problemów, w mojej opinii.
Dziękuję. To życzę i tobie, Mateuszu, i sobie, i wszystkim słuchającym takiego bardzo spokojnego luzu i napięcia i uczenia się, nie tylko jak jesteśmy w szkole czy na studiach, ale także na przykład teraz w czasie takiej uczącej rozmowy, Mateusz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.